Ruscy dokonali kolejnej zbrodni i mi się ulało. Moi drodzy, jeśli chodzi o zbrodnie w Ołeniwce, to pewnie słyszeliście już o tym, więc ja nie chciałbym się skupiać tyle na opowiadaniu o tym, co się wydarzyło, ale na zanurkowaniu troszeczkę głębiej. Ale zanim to, no to odrobina wiadomości z frontu, bo tak się składa, że nie ulało mi się już chyba ze 2 albo 3 tygodnie, w związku z powyższym pewne rzeczy się zdezaktualizowały i w sumie nie ma sensu, żebym opowiadał wszystko, bo wszyscy pewnie jesteście i tak na bieżąco. Natomiast rzeczy ważne, które się dzieją, to jeżeli chodzi o sam front, to on się specjalnie nie rusza. Ruscy wyhamowali z ofensywą w okolicach Siewierodoniecka w kierunku na Kramatorsk i Słowiańsk. Tam w tej chwili niewiele się dzieje. Jedni mówią, że to jest kwestia przerwy taktycznej, że zbierają sprzęt i tak dalej. Inni, że Ruskim po prostu skończyli się ludzie, nie mają kim walczyć. Wydaje mi się, że obie tezy są do pewnego stopnia prawdziwe. Jeżeli chodzi o problemy z rekrutami do kazachskiej armii, to mam nazbierane na ten temat sporo materiału. Później nagram o tym cały odcinek, bo to jest dosyć długi i skomplikowany temat. Natomiast ewidentnie wszystko wskazuje na to, że po prostu brakuje ludzi zdolnych walczyć z jednej strony, a z drugiej strony Ruscy potrzebują trochę czasu, żeby odbudować stan zapasów amunicji artyleryjskiej, która została zniszczona w dużej mierze właśnie uderzeniami Himarsów, które Ukraińcy dostali od Amerykanów. W ogóle dostali 3 podobne zestawy od Niemców. Czekali tylko 5 miesięcy, aż Niemcy wyślą jakąś konkretną broń. Cool. W każdym razie sytuacja jest taka, że ofensywa radziecka w Donbasie ewidentnie wyhamowała. Tymczasem Ukraińcy przypuścili kontrofensywę w rejonie Chersonia. Podchodzą pod miasto, zbombardowali most Antonowski. Ten sam most, o którym dawno temu pisałem, że Ruscy go chcą zaminować na wszelki wypadek. No, w każdym razie nie wiadomo, czy Ruscy go zaminowali, czy nie, ale wiadomo, że Ukraińcy ostrzelali go rakietami w taki sposób, że nie naruszyli konstrukcji samego mostu, bo on cały czas stoi, bo most jest ciężko zniszczyć zasadniczo. Natomiast uszkodzili jezdnię. Była widać sprzęt inżynieryjny kazachski, który kładł na te dziury płyty betonowe, takie jak się kładzie na budowach, żeby się koparki w piachu nie zakopywały. Więc prawdopodobnie po tym moście będzie się dało przejechać ciężkim sprzętem, czy to gąsienicowym, czy kołowym, który ma duży prześwit, żeby na taką płytę najechać i z niej zjechać. W każdym razie ewidentnie Ruscy szykują się do tego, żeby tego mostu używać. Ja kibicuję Ukraińcom, żeby go zniszczyli ostatecznie, żeby Ruskom z Chersonia odciąć drogę ucieczki. Oczywiście należy pamiętać o tym, że to jest ukraiński most i oni własny most niszczą, ale jeżeli chcą odbić Chersoń, to będą się mierzyć z potężnym problemem, bo Ruscy na pewno ustawią artylerię pomiędzy blokami, pomiędzy cywilami i jeśli Ukraińcy będą chcieli niszczyć ruskie pozycje, to będą zabijać własnych ludzi, a Ruscy zrobią wszystko, żeby jak najwięcej Ukraińców zginęło w trakcie tego ostrzału, po to, żeby pokazywać, proszę bardzo, od 8 lat Ukraińcy bombardują. Przez 8 ostatnich lat Ukraińcy bombardują Donieck i tak samo jak bombardowali Donieck, teraz bombardują Chersoń. Teraz widzicie, kto tak naprawdę jest złym w tej wojnie, kto jest tam faszystą, you name it. Dlatego na początek, żeby Ruskim odciąć drogę ucieczki, chcą zniszczyć ten most Antonowski, co ma podburzyć ich morale, której tak nie jest przesadnie wysokie. Zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie. W każdym razie na Krymie zaobserwowano spore ruchy wojsk sprzętu inżynieryjnego. Możliwe, że to jest ten sprzęt, który właśnie pojechał remontować most Antonowski. Przy okazji oczywiście, jak Ukraińcy dostaną, a może już dostali od Amerykanów Himarsy o zasięgu 300 km, no to most krymski, tutaj stawiam wielokropek, bo możliwe, że on zostanie zniszczony. Oczywiście Ruscy już ustami, zdaje się, Miedwiediewa grozili, że jeżeli coś takiego się wydarzy, to oni mają prawo do ataku jądrowego na Ukrainę. Znaczy, jak do tej pory Ruscy grożą bardzo dużo. Oczywiście zbrodni też dokonali bardzo wielu. Ja bym tych słów w 100% nie dezawuował, aczkolwiek pamiętajcie, że użycie broni jądrowej przez ruskich w Ukrainie stawia całą sytuację w kompletnie innym świetle. I myślę, że będą bardzo długo kalkulować, czy to jest na pewno mądre, bo nawet Putin ma świadomość tego, że jego kalkulacje, jego rozważania, czy jestem zaatakować Ukrainę, czy nie, czy to się opłaci, no były dosyć mocno przegięte. No teraz to właściwie stanęło u ściany, więc właściwie to niewiele się stanie, jeżeli będzie przeginał dalej. Ale użycie broni jądrowej to zupełnie inny kaliber niż zabijanie jeńców, czy zabijanie cywilów na ulicach, tak dalej. To jest zupełnie co innego. Myślę sobie, że kacapy zrobią wszystko, żeby przedłużyć ten konflikt do jesieni, zimy, po to, żeby w Europę zaczęły bić braki w gazu, żeby po prostu Europa zmarzła i wtedy jej postanowienie, żeby pomagać Ukrainie, się zmniejszy. Czy nie mówię nic odkrywczego, przecież wszyscy powtarzają. Przedłużenie tej wojny do zimy jeszcze będzie miało ten plus, że Ruscy będą w stanie zgromadzić i wyszkolić świeże zaciągi, prawda, chłopaków, świeże mięso przyjedzie na front. Oczywiście do tego czasu też Ukraińcy dostaną więcej broni od Zachodu, ale tej broni zaraz mogą zacząć dostawać mniej, jeśli nasze poparcie się skurczy, a pamiętajcie, że Ukraińcy teraz dostają dużo broni, owszem, ale to wystarcza z grubsza, rzecz biorąc, na pokrycie bieżącego zapotrzebowania i tego, żeby się front ukraiński nie załamał, a nie po to, żeby prowadzić skuteczną kontrofensywę. Drugim mega ważnym wydarzeniem jest oczywiście porozumienie zbożowe. Jeżeli chodzi o porozumienie zbożowe, zostało ono podpisane w dwóch identycznie brzmiących lustrzanych, ponoć, 100% nie mamy pewności, postanowieniach pomiędzy ONZ-em, Turcją i Ukrainą i ONZ-em, Turcją a Rosją. Zgodnie z tym porozumieniem statki będą mogły wywozić zboże z Ukrainy. Te statki będą zatrzymywały się na kontrolę pod Stambułem. Kontrolę będą prowadzić zespoły złożone z Ukraińców, ruskich Turków oraz ONZ-u. I jeżeli statek zostanie sprawdzony, że na pewno wywozi zboże i na pewno płynie na Ukrainę pusty, to będzie to podtrzymywane. Oczywiście nazajutrz po podpisaniu tego dagawora Ruscy ostrzelali instalacje portowe w Odessie, bo oni gwarantowali bezpieczeństwo statków, a nie Odessy. Oczywiście twierdzą, że to nie oni zbombardowali, że to w ogóle nic nie wiedzą, że to Ukraińcy sami do siebie strzelają. Nie? O tym więcej zaraz. W każdym razie w tej chwili ważne jest to, że pierwszy statek, który ma flagę Liberii, no ale to wiadomo, nie ma znaczenia w tej branży, w każdym razie pierwszy statek z 20 paroma tysiącami zboża wyszedł z portu w Odessie i jutro po południu powinien być w okolicach Stambułu, bo tam się jedzie około 1,5 doby do Stambułu. I jutro po południu będzie jego kontrola. Zobaczymy, jak Ruscy się będą zachowywać i na ile się wywiążą z tego dagawora. Znaczy, do tej pory się wywiązywali niewiele, wiadomo, tylko zobaczymy, co będzie dalej. W każdym razie, jeżeli ten statek przejdzie przez Bospor, przejdzie kontrolę między innymi ruską i wywiezie pierwszą partię zboża i Ukraińcy dostaną za te pieniądze, to za jednym zamachem będzie można uratować budżet Ukrainy i kilkaset milionów ludzi przed głodem. Bo przypomnijmy, Ukraina jest jednym z największych eksporterów zbóż na świecie i z Ukrainy pochodzi 15% eksportu zboża światowego i połowa światowego eksportu oleju słonecznikowego, który jest jednym z podstawowych olejów kuchennych w bardzo wielu krajach, szczególnie w północnej Afryce. W każdym razie kolejną kwestią, która wyłania się jakby na marginesie tej całej wojny, jest rozruba w Kosowie. Tak się składa, że do końca nie wiemy, co się tam dzieje. Wczoraj wybuchła awantura polegająca na tym, że Serbowie zablokowali ciężarówkami przejście graniczne w okolicach miasta Raszka i nie pozwolili na ruch graniczny między Serbią a Kosowem. I teraz dlaczego się to dzieje? W dużym skrócie rzecz biorąc, Kosowo postanowiło wprowadzić przepisy tożsame z przepisami serbskimi, bo zgodnie z prawem serbskim, jeżeli auto na kosowskich rejestracjach wjeżdża do Serbii, to nie może tego zrobić, tylko musi założyć blachy serbskie. Czytaj, żeby wjechać do Serbii, trzeba mieć auto zarejestrowane w Serbii, a nie w Kosowie. Bo Serbia nie uznaje niepodległości Kosowa, tak samo nie uznaje zarejestrowania samochodu w Kosowie. W związku z powyższym Kosowarze albo nie jeździli do Serbii, albo musieli mieć auto zarejestrowane i ubezpieczone w dwóch krajach naraz. I Kosowarze postanowili wprowadzić analogiczne przepisy, plus jeszcze wprowadzić to, żeby Serbowie wjeżdżali do Kosowa na podstawie specjalnych przepustek. I tu nie chodzi o wizy jako takie, tylko mieli taki talonik wypełniać i z tym talonikiem wjeżdżać i wyjeżdżać z Kosowa, który robiłby za wizę, ale to jest coś znacznie prostszego niż wiza. Serbowie się wkurzyli. Oczywiście ten gniew serbski jest podsycany z jednej strony przez fakt, że oni dalej uznają, że Kosowo jest częścią Serbii, a po drugie, że za Serbią stoi Rosja i za Serbią stoją Chiny. I tu na pewno jest pewna inspiracja, żeby robić z igły widły i nakręcać taką maleńką historię do wielkiej rozruby. Jeżeli chodzi o te strzały, które wczoraj padły w okolicach granicy, to były ponoć siły porządkowe, które strzelały na postrach w powietrze. W każdym razie Kosowo się wycofało i władze kosowskie, premier Albin Kurti powiedział, że Przepisy, o których mowa, wejdą nie od 1 sierpnia, tylko od 1 września, a póki co dalej mamy czas przejściowy i dalsze negocjacje z Serbią. Ja nie mam żadnych wątpliwości, że jeżeli jakakolwiek ruchawka jest na obrzeżach Zachodu, to ona albo jest przyklaskiwana, albo jest inspirowana przez Rosję. Co do tego nie miejcie wątpliwości, tym bardziej, że Serbia i Węgry to są te dwa kraje w Europie, które są sojusznikami Rosji. Tam można sobie żartować z Niemców czy Francuzów czy coś, no ale Niemcy czy Francuzi, mimo całego umoczenia w Rosji i tak dalej, to jednak nie prowadzą tak bardzo prorosyjskiej polityki jak Węgry, które wprost są negacjonistami rosyjskich zbrodni, i Serbia, która już leci po całości, bo nie jest w Unii, nie zna to i po prostu może. Dlatego wydaje mi się, że ta ruchawka została specjalnie nakręcona przez Serbów po to, żeby podgrzać atmosferę, no bo sorry, ale blokowanie granicy, grożenie wojskiem, mówienie o tym przez Aleksandara Vučića, prezydenta Serbii, że Kosowo chce zaatakować Serbię tylko dlatego, że Kosowo wymaga od Serbów, żeby rejestrowali czasowo auta w Kosowie, że chcą wjechać, albo mieli ich przepustki w miejsce wizy, coś, no hello, to jest za daleko. Natomiast główny temat dzisiaj to kwestia oczywiście Ołeniwki. Ołeniwka to kolonia karna, obóz koncentracyjny, można powiedzieć, który funkcjonuje pod Donieckiem, w którym to przechowani byli jeńcy wojenni. To ciekawa rzecz, w paru miejscach się Rosjanom wymknęło hasło POW, czyli Prisoner of War, czyli jeniec, ale tu właśnie słowo war, jakoby przyznawali, że to jednak jest wojna. I teraz co się wydarzyło? Ano wydarzyło się tyle, że w jednym z pomieszczeń przebywali ukraińscy jeńcy, wielu z nich to byli żołnierze Azowa, pułku Azow z Mariupola. Następnie w budynku tym nastąpiła eksplozja, wszyscy zginęli na miejscu, 50 osób. No i teraz wersja rosyjska jest taka, że Ukraińcy mają te himarsy, no i walnęli z Himarsa w ten obóz w Ołeniwce i po to, żeby zabić swoich jeńców, dlatego że ci jeńcy zaczęli sypać i mówić prawdę o tym, w jaki sposób ukraińska armia jest dowodzona, bo parę dni temu, czy parę dni przed tym ostrzałem, była tam wysłana tak zwani dziennikarze Donieckiej Republiki Ludowej, którzy przeprowadzali wywiady z tymi jeńcami, których to oni oczywiście przyznawali się do wszystkiego. Strona ukraińska mówi, że Ruscy sami to ostrzeli po to, żeby wymordować ich jeńców, ponieważ no, chcieli po prostu pokazać Ukraińcom, że będą zabijać ich jeńców, a nie chcieli urządzać procesu pokazowego, tylko zrobić to w bardziej brutalny sposób. Na to wszystko ambasada Federacji Rosyjskiej w Londynie na swoim Twitterze, a twitterowo konto ambasady rosyjskiej w Londynie to jest główne medium, przez jakie się z nami kontaktuje Rosja, nawiasem mówiąc, napisała, że ci bojownicy, którzy byli w Ołeniwce, zasługiwali na śmierć. Ale oczywiście Rosja tego nie zrobiła, ale oni zasługiwali na śmierć. Także to nie my ich zabiliśmy, ale gdybyśmy my ich zabili, to oni by sobie na to zasłużyli. To jest tego typu logika. Znaczy, mnie to za bardzo nie przekonuje. No ale teraz spójrzmy na to z troszeczkę głębszej strony. Co wiemy? Wiemy, że żołnierze Azowa, ale też inni, byli przetrzymywani w Ołeniwce, a wcześniej w tym miejscu mieściła się kolonia karna, więzienie itd. Wiemy, że Ołeniwka leży na tyle blisko frontu, że gdyby Ukraińcy chcieli, to mogliby walić do niej ze zwykłej armaty, bo to jest tam 15 km. Te armaty mają zasięg 20-40 km, czy haubice. Mogli tam skraba walnąć tak naprawdę w tę Ołeniwkę, nie musieli marnować super mega cennych rakiet z Himarsów. To jest raz. Dwa, wiemy też, że ta cała wzmożenie propagandowe, bo ci ludzie tam siedzieli praktycznie bez zainteresowania ze strony rosyjskiej przez, no teraz już będzie zdaje się 2 miesiące, aż tu nagle przyjeżdżają tak zwani dziennikarze, ludzie, którzy mają na przykład na Telegramie kanał Redaktor V jak ten symbol rosyjskiej inwazji, więc wiadomo po czyjej, że, kurde, oni są z Doniecka, więc wiadomo po czyjej są, tylko chodzi o to, że wiadomo jaki mają profil ideologiczny. Oni nagle przeprowadzają wywiady z jeńcami wojennymi, których to wiadomo, że ci jeńcy nie mogli powiedzieć prawdy, no bo ktoś tam pewnie stał za kamerą z bronią, nie? Więc znaczy, jakość wywiadu w sytuacji, kiedy ktoś jest jeńcem wojennym zbrodniczego kraju, który uprawia państwowy terroryzm, także wiecie, nie? A w ogóle wyleciało mi z głowy, że wcześniej powiedzieć, Rosja od lutego przez 5 miesięcy zmordowała 17 tysięcy celów różnych, z czego 300 było wojskowych, a cała reszta to były cele cywilne. Czyli na każdy atak na cele wojskowe Rosja przeprowadza 60 ataków na cele cywilne. Let that sink in. Następnie, po tej serii wywiadów, wszyscy jeńcy zostają zagonieni do jednego małego budynku, a ten cały kompleks dosyć duży, zamknięci zostają w jednym małym budynku, wszyscy strażnicy znikają i następuje wybuch. I ze zdjęć, które sami Ruscy udostępnili, widać, że to nie mogła być rakieta, która uderzała z zewnątrz, no bo HIMARS, gdyby trafił na blaszany daszek, to by to nie zdetonowało rakietą, by leciały dopiero walną ziemię i wybuch w środku. A tam w środku jeszcze się uchowały łóżka. Znaczy, one są spalone, ale ich struktura się uchowała. Te rury są w całości. Niepogięte są. Więc gdyby to był HIMARS, to by z tych łóżek nic po prostu nie zostało. Poza tym, budynek by się po prostu rozleciał na kawałki. Jak widziałem zdjęcia z ostrzałem HIMARSami w różne budynki i tak dalej, zawsze jest krater w ziemi, bo ta rakieta się wbija w ziemię, że nie napotka wystarczy otwartego betonu, to jest raz, a dwa, że w promieniu kilkunastu metrów wszystkie mury są po prostu rozpieprzone na kawałki. A tutaj, w tym zwykłym budynku z pustaków, jest pogięty blaszany dach i spalone łóżka w środku. No, nie wygląda tak na wybuch potężnej rakiety. To jest kolejna rzecz. Wszystko wygląda tak, jakby w środku wybuchł jakiś ładunek zapalający, który spowodował pożar, no i oczywiście śmierć znajdujących się wszystkich w nim ludzi. Poza tym kolejna rzecz jest taka, że ich ciała się uchowały w całości. To są zwęglone zwłoki. Gdyby tam wleciał HIMARS, to by z nich strzępy zostały. Natomiast tam wybuchł pożar, zwykły pożar. HIMARSy nie generują pożaru, tylko no, burzą wszystko w okolicy. Sytuacja więc jest taka, że zgoniono ludzi do jednego budynku po to, żeby tam wstawić jakąś bombę zapalającą, która spowodowała, że wszyscy oni spłonęli żywcem, bo ich ciała są w całości, tylko że zwłoki są zwęglone. I teraz, po dwóch dniach od tego wydarzenia, Ruscy powiedzieli, że okej, możemy wpuścić jakiegoś tutaj Czerwony Krzyż albo kogoś takiego, żeby to obejrzał i sprawdził. Przy czym sam Czerwony Krzyż srodze potępił tego typu działania i powiedział, że oczywiście jest po stronie ofiar i tak dalej, ale słowo Rosja w tym oświadczeniu Czerwonego Krzyża pada raz, w sensie, że Czerwony Krzyż łączy się w bólu z rosyjskimi i ukraińskimi rodzinami ofiar. Tak jest znak równości, nie? Zachowując oczywiście całą skalę, jeżeli chodzi oczywiście o liczbę ofiar, to wygląda dokładnie tak samo jak Katyń, nie? Wyaresztować, przechować w jakieś pomieszczenie, a potem wymordować. No tyle, że nie dostali kulki w łeb, tylko zostali spaleni żywcem i nie było ich 20 tysięcy, a 50, nie? Ale metoda, sposób działania dokładnie to samo, nie? Pomijając fakt oczywiście, że jeńcy są chronieni prawem wojennym, konwencjami genewskimi, tym wszystkim, znaczy ruskich to nic nie obchodzi generalnie, oczywiście, że nie. Poza tym ważne jeszcze jest to, że wszystko też wskazuje na to, że Ruscy chcieli wysłać sygnał do Ukraińców. Mianowicie, będziemy mordować waszych jeńców, no, więc nie miejcie złudzeń. Ale też to może być wycelowane w ten sposób do ruskich. Słuchajcie, Ukraińcy twierdzą, że zamordowaliśmy ich jeńców, więc będą was mordować, jeżeli dostaniecie się do niewoli, więc lepiej, żebyście nie szli do niewoli, bo jak pójdziecie do niewoli, to was Ukraińcy za karę będą mordować też. A to wszystko oczywiście następuje, zdaje się, dwa dni po tym, jak w internecie zaczął krążyć filmik, na którym rosyjski żołnierz z Kałmucji, czy Kałmuk, kastruje ukraińskiego jeńca. To wszystko jakby się składa w całość, bo jak ten filmik wyszedł, to teraz Ruscy mogą mówić, okej, no tu jakiś świr od nas wykastrował ukraińskiego jeńca i teraz Ukraińcy postanowili się zemścić, mordując własnych ludzi w Oleniwce, żeby na to oskarżyć. To tak kolejny poziom narracji, nie? No i oczywiście na to wszystko ta ruska ambasada w Londynie mówi, że to nie my, ale im się należało, bo to byli źli faszyści i tak dalej, nie? No. To, co mówi strona rosyjska, to tam oczywiście nie ma co tego traktować poważnie. Wiadomo, jak Ruscy mówią, to kłamią. Nieważne co i kiedy, ale ważne jest to, po co to robią. I moim zdaniem właśnie robią to po to, żeby zwiększyć motywację własnych żołnierzy, ich morale i tak dalej, z którymi są ogromne problemy. I mówię, o tym osobny odcinek zrobię. Żeby pokazać im, że słuchajcie, musicie walczyć do końca, bo Ukraińcy są krwiożerczymi bestiami, będą was mordować, nie? A przy okazji Ruscy też podejrzewam, to jest kolejna rzecz, starą swoją metodę stosowali, mianowicie dopuszczają się karygodnej zbrodni, ale na małą skalę, bo to było tylko w cudzysłowie 50 ludzi. Chodzi o to, że chcą sprawdzić, na ile będzie poważna odpowiedź Ukraińców, Zachodu, świata, whatever, you name it, nie? W sensie, zamordujemy do 50 jeńców. Wiadomo, że jakby zamordowali 10 tysięcy jeńców, jakby, albo 20 tysięcy, jak w Katyniu, Starobielsku i Ostaszkowie, to musiałoby wzbudzić jakąś furię po prostu na świecie. Więc zabijemy 50, zobaczymy, co się wydarzy. Następnym razem zabijemy 1000 i zobaczymy, co się wydarzy, nie? Na tej samej zasadzie techniki salami podejrzewam, że mogą rozważać użycie taktycznej broni jądrowej w Ukrainie w ten sposób, że pykniemy taką małą bombkę, która rozwala wszystko w promieniu 50 metrów i zobaczymy, co świat zrobi. A potem pykniemy taką większą bombkę i zobaczymy, co świat zrobi. Jakby od razu walnęli porządną, wielką głowicą i zniszczyli Kijów, no to wiadomo, świat był oburzony. Ale taka mała bombeczka gdzieś tam na froncie, która zabije kilkaset osób, zobaczymy, nie? W każdym razie wydaje mi się, że to jest właśnie krojenie salami, jakby, jak to woli, gotowanie żaby, nie? Zobaczymy, na ile sobie możemy pozwolić. Jak na chwilę obecną, świat oczywiście jest oburzony tak dalej, ale tak nie jest tak, że za jakieś nowe sankcje wiadą, nie jest tak, że jest większa pomoc dla Ukrainy i tak dalej. Świat to przełknął, mam wrażenie. W związku z powyższym spodziewałbym się jeszcze większych zbrodni dokonanych na jeńcach. I Rosjanie znowu zabiją teraz 500, bo 50 to było mało, żeby nas zburzyć, albo 1000 i zobaczą, co my zrobimy. Jak się okaże, że 1000 jest za mało, zabijemy 10 tysięcy i w pewnym momencie to co, 10 tysięcy was oburza, a 1000 was nie oburzał? Nie macie żadnych zasad, tak dalej. Nie? To jest tego typu działanie. Dlatego Ruscy powinni zostać w jakiś sposób potępieni już teraz i tak, żeby to odczuli. Natomiast jeżeli chodzi o ruską gospodarkę, o tym też szykuję cały odcinek, w dużym tylko skrócie wam zaspoileruję, wszystko wskazuje na to, że sankcje działają. Ale zawsze można zrobić więcej w odpowiedzi na taką zbrodnię, jak zamordowanie 50 jeńców. Przy okazji dostrzegam tutaj pewne paralele z Buczą, bo przed tym, jak Ruscy się musieli wycofać z Buczy, wymordowali tam kilkaset osób co najmniej, o tyle wiemy, wszystko po to, żeby pokazać Ukraińcom, słuchajcie, jak odpuścicie i się wycofacie strategicznie na z góry upatrzone pozycje, następnym razem to ryzykujecie tym, że my znowu będziemy mordować cywilów. Jak wasi żołnierze znowu się poddadzą, tak jak Azow i 36. Brygada Piechoty Morskiej w Azowstanie, to ryzykujecie tym, że ich wymordujemy. Oczywiście ich się poddało 1000 czy 2000, także 50 to jest tylko część z nich, ale tu chodzi o wysłanie sygnału. I teraz o co chodzi? Chodzi o to, że Ukraińcy z początku stosowali taktykę wycofywania się przed nacierającymi ruskimi po to, żeby zmniejszać straty własne, bo mniej sobie mogli pozwolić na straty niż Ruscy. Ruscy, dokonując ludobójstwa w Buczy i w Irpieniu, pokazali, że cywile nie są bezpieczni. Jak armia ukraińska się będzie wycofywać, to oni będą mordować tym bardziej. W związku z powyższym, to zmuszałoby Ukraińców do tego, żeby się bronić za wszelką cenę, niezależnie od tego, że mają jakieś miejsce, gdzie lepiej się bronić, dlatego właśnie spuszczono Cherson, bo nie było sensu go bronić. Lepiej było oszczędzać siły i bronić się po drugiej stronie Dniepru. Bronić Mikołajewa, a nie Chersonia, w dużym skrócie mówiąc. To ma pokazać, i ja wiem, że Cherson jest po tamtej stronie Dniepru, ale nieważne. W każdym razie chodzi o to, żeby Ukraińcy nie grali taktycznie, tylko żeby stosowali obronę uporczywą do ostatniego żołnierza i tak dalej. Słowem, żeby to Ruscy mieli inicjatywę strategiczną, żeby to oni decydowali, gdzie toczyć się będzie walka. I w ten sam sposób, mordując jeńców, mogą zmusić Ukraińców tego, żeby się zawsze bronili do końca, a in the long run można zaryzykować, że przynajmniej tak Ruscy kalkulują, że to im na dłużej wystarczy sprzętu, to na pewno, i ludzi, tu nie jestem pewien, bo Rosja jest krajem, który ma większe zapasy i większą ludność. To jest innymi słowy brutalizacja całego konfliktu, która obliczona jest na to, że Rosja może sobie pozwolić na większe straty, bo jest większa. A to, czy w międzyczasie więcej ludzi albo mniej będzie twierdzić, że Rosja jest barbarzyńskim, terrorystycznym krajem, czy nie, to już im zwisa, bo oni wiedzą, że nie przekonają przekonanych. Ci, którzy popierają Rosję, będą ją popierać, nieważne co by nie zrobiła, bo już zbyt daleko to zaszło. Patrz Orban na przykład. A z drugiej strony ci, którzy Rosji nie popierają od samego początku, no to nie zaczną jej popierać nagle, nie? Mogą co najwyżej mniej popierać Ukrainę. W związku z powyższym koszt popełnienia zbrodni przez Rosję spada z każdym dniem. I dlatego też obawiam się, że podobnych zbrodni Rosja dokona jeszcze bardzo wiele, zanim ta wojna się zakończy. I z tym przerażającym wnioskiem was zostawiam. Dziękuję pięknie za uwagę. To tyle na teraz. Cześć.